kulinarne
pogaduchy.
Zdrowe jedzenie to jest bardzo ważny, istotny element naszego życia. Coraz więcej osób zaczyna zastanawiać się, jak zdrowo jeść, nie tylko po to, żeby mieć świetną figurę, świetną kondycję, ale także dlatego, żeby być właśnie zdrowym. I nie dotyczy tylko to osób, które powiedzmy chcą pięknie wyglądać, ale także osób starszych, które chcą mieć po prostu lepszą kondycję. Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania to wydarzenie, które ma szczególne znaczenie w kalendarzu zdrowotnym wielu państw Europy, w tym również Polski. Właśnie dlatego tematem tym musieliśmy się wręcz obowiązkowo zająć w naszych kulinarnych pogaduchach. Krzysztof Zieliński, zdrowo odżywiający się na pewno.
Zdrowo tak, ale jak sama widzisz po mnie, jest jeszcze
dużo
może
mniej trzeba trochę. Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania obchodzony jest corocznie 8 listopada i został ustanowiony jako międzynarodowa inicjatywa mająca na celu promowanie zdrowych nawyków żywieniowych, edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie prawidłowego odżywiania. Jak powiedziałam, jest to potrzebne, bo nawyki mamy bardzo złe, a nawyki się najtrudniej zmienia.
Ważnym elementem tej właśnie dobrej propagandy jest także uświadomienie, jak ogromny wpływ na kondycję fizyczną, psychiczną i społeczną człowieka ma sposób komponowania naszej codziennej diety. Trzeba też wyjaśnić, że wydarzenie to wpisuje się w szersze działania Unii Europejskiej oraz organizacji pozarządowych, bo one są ważnym elementem tej układanki, które dosłownie od lat podkreślają, że rosnące wskaźniki otyłości i chorób cywilizacyjnych wymagają nie tylko medycznej interwencji, ale przede wszystkim profilaktyki. Ona jest najlepsza, no i szerokiej kampanii edukacyjnej. Musimy być świadomi pewnych rzeczy. Święto zostało zapoczątkowane w 2007 roku, czyli już jest spora tradycja, w ramach wspólnej inicjatywy Komisji Europejskiej oraz Stowarzyszeń Szefów Kuchni, którzy podjęli się zadania promowania zdrowego stylu życia poprzez praktyczne lekcje gotowania i degustacji. Zaczęło się skromnie, od lokalnych warsztatów kulinarnych w kilku krajach, ale szybko rozwinęły się w międzynarodowy ruch, coś w stylu slow foodu, w który zaczęły angażować się szkoły, przedszkola, samorządy lokalne, instytucje kultury oraz media. One są ważnym elementem. Ideą była zmiana sposobu myślenia, pokazania, że zdrowa kuchnia nie musi być ani trudna, ani droga przede wszystkim, a jednocześnie może stać się elementem codziennej troski o siebie i o bliskich.
Obecnie w tym corocznym przedsięwzięciu w różnych krajach Unii bierze udział wielu znanych kucharzy. Gastronomia też włącza się w tę profilaktykę. Uczy się ludzi, jak gotować, o czym mówiłeś, o tych warsztatach w różnych miejscach.
Masz absolutną rację. Zdecydowanie przyspieszyła ta promocja europejska, kiedy patronat nad nią, ale i konkretne działanie przyjęło Stowarzyszenie Eurotok. Jest to Międzynarodowe Stowarzyszenie Kucharzy, powstałe w 1986 roku i mające na celu promowanie wysokiej jakości żywności, tradycji kulinarnych oraz innowacji w gastronomii w całej Europie. To stowarzyszenie zrzesza w sumie ponad 3,5 tysiąca kucharzy. To jest naprawdę niesamowita siła. W trakcie obchodów Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania w różnych krajach pojawiają się lokalnie wybitni kucharze, właśnie członkowie Eurotoku. Z Francji to jest na przykład Bernard Fournier, Henri Charvet, Włoch Luciano Tona, a ze Szwecji na przykład Gunnar Forsell. Angażujący się oni w pokazy gotowania dla dzieci w szkołach w ramach tego dnia pokazują, jak gotować zdrowo, promują jakość, tradycje i lokalne składniki. To wszystko jest naprawdę bardzo ważne. W Polsce wygląda to troszeczkę inaczej, to trzeba przyznać, bo Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania znalazł swoje miejsce głównie w szkołach podstawowych i w przedszkolach. Nauczyciele, dietetycy, animatorzy zdrowego stylu życia przygotowują w tym dniu lekcje poświęcone zasadom zbilansowanej diety, pokazują piramidę zdrowego żywienia, rozmawiają z dziećmi o tym, dlaczego należy ograniczać słodycze, napoje gazowane czy tłuste dania i potrawy, przetworzone produkty zbyt mocno przemysłowe, a zamiast tego częściej sięgać po owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste, no i to, co tutaj koleżanka moja, słuchajcie, redakcyjna, woda w dużych ilościach.
Przede mną stoi właśnie bidon z wodą.
Dokładnie. W wielu placówkach organizowane są wspólne śniadania, które dzieci, bo to jest ważny element tej całej kampanii, przynoszą zdrowe kanapki, sałatki czy soki, a jeśli przynoszą tylko same surowce, to wtedy zaczyna się wspólne, oczywiście w formie zabawy, przygotowanie prostych potraw czy dekorowanie talerzy, bo to też jest bardzo ważne elementy. Jemy oczyma. Co powiedzmy sobie staje się nie tylko okazją do nauki, ale także do integracji społecznej na przykład całych klas. Coraz częściej w akcje włączają się również rodzice, którzy biorą udział w konkursach na zdrową potrawę czy organizują wspólne warsztaty kulinarne. W Polsce powstało szereg kampanii dotyczących dobrych nawyków żywieniowych. Jedna z nich była w 2017 roku. Ona mi się szczególnie spodobała. Była to kampania Śniadanie daje moc. Bardzo dobry tytuł, będąca formą właśnie bezpłatnego programu edukacyjnego, w którym udział wzięło, no to trzeba przyznać, kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi.
Wspominasz tutaj o tej edukacji najmłodszych. To jest bardzo ważne, bo czego się dzieci nauczą, to potem im to zostanie. Po prostu tak. Wpajanie dobrych nawyków. Także z rodzicami. Ale mało w tym wszystkim. Dobrze, że jest to na szczeblu lokalnym, na szczeblu najmłodszych i tego młodego pokolenia. Ale wydaje mi się, że na poziomie europejskim wydarzenie związane z obchodami Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania, te wydarzenia mają jednak szerszy zasięg i często organizowane są w takich rozszerzonych formach konferencji, warsztatów z udziałem znanych szefów kuchni właśnie. To podkreślam, szefów kuchni czy też kucharzy, czy też pokazów transmitowanych online.
Masz rację, muszę ci to przyznać. Tam jednak działają z dużo większym rozmachem. Wiele miast i regionów w Europie przygotowuje targi zdrowej żywności, podczas których lokalni producenci prezentują swoje wyroby. Od ekologicznych warzyw i owoców, przez zdrowe pieczywo, aż po naturalne soki i produkty mleczne.
To też mamy.
Wydarzenie jest też okazją do podkreślania znaczenia regionalnych tradycji kulinarnych, które w nowoczesnym wydaniu mogą być naprawdę zdrowe, jak i modne. Dziś kuchnie wegetariańska czy wegańska. Przykładem mogą być kasze, które od wieków stanowiły podstawę diety w wielu regionach Europy. Przez jakiś czas niestety były zapominane, a dziś wracają na stoły jako symbol zdrowego, przede wszystkim naturalnego odżywiania. Dociera to także do Polski, trochę jakbyśmy na nowo odkrywali swoje kuchenne korzenie. No, tak to wygląda. Na szczęście w całej Unii specyfika tego święta polega na jego interdyscyplinarnym charakterze. Z jednej strony skupia się na kulinariach i gotowaniu, a z drugiej na edukacji zdrowotnej i promocji profilaktyki. To też bardzo chcę podkreślić. Biorą w nim udział nie tylko dzieci i młodzież, ale także właśnie nauczyciele, lekarze, dietetycy, kucharze, producenci żywności, a także politycy i samorządowcy, którzy dostrzegają w nim narzędzie budowania świadomości społecznej.
Oby tego trochę więcej było, bo kiedy popatrzysz na blog reklamowy, który promuje wszelkiego rodzaju słodycze, napoje gazowane, nie znajdziesz tam reklamy, która promowałaby zdrową żywność. Wynika to z tego, że nie ma na to po prostu pieniędzy. Więc myślę, że coś tu jednak szwankuje. Stąd też politycy, wiadomo, przychodzą tam ze swoich wiadomych przyczyn, żeby zaistnieć. Powinni troszkę chyba więcej miejsca właśnie poświęcić w swoich programach tego typu działaniom. Czy popularność Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania rośnie w ogóle u nas?
W moim przekonaniu tak. Choć dynamika jest naprawdę różna w poszczególnych krajach. W państwach zachodnich, takich jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania, wydarzenie to na stałe wpisało się w kalendarz działań edukacyjnych i zdrowotnych. Organizowane są właśnie duże festyny miejskie, a media regularnie informują o przebiegu obchodów. W Polsce świadomość znaczenia tego dnia rośnie powoli, co najmniej od kilkunastu lat, ale wciąż wymaga wzmocnienia. W wielu miejscach wydarzenia te ograniczają się tak naprawdę właśnie do pojedynczych szkół czy przedszkoli, podczas gdy na Zachodzie mają one charakter masowy i angażują całe społeczności. Niewątpliwie pandemia COVID przyczyniła się do chwilowego osłabienia aktywności w tym zakresie, ale z drugiej strony uświadomiła ludziom, jak ważna jest odporność i zdrowy styl życia. To z kolei ponownie zwiększyło zainteresowanie zdrowym odżywianiem, a co za tym idzie, znaczeniem takich inicjatyw właśnie jak Europejski Dzień Zdrowia jedzenia i gotowania. Ważnym aspektem jest także rola mediów społecznościowych. To właśnie tam pojawia się dziś najwięcej materiałów edukacyjnych, przepisów, zdjęć i filmów z obchodów tego dnia, czyli X, Facebook czy TikTok. Poza masą, no powiedzmy sobie także szczerze, śmiecia i wręcz zabobonów, pełne są również inspirujących treści, od prostych przepisów na zdrowe śniadania, po relacje z warsztatów kulinarnych w szkołach. Popularność zdobywają także konkursy online, w którym dzieci, młodzież czy całe rodziny prezentują swoje pomysły na zdrowe potrawy. To dowód, że idea święta przenosi się z sal szkolnych do przestrzeni cyfrowej, gdzie dociera do jeszcze szerszej grupy odbiorców.
A czy ta edukacja, twoim zdaniem, która jest, daje szansę na odwrócenie złych tendencji żywieniowych w tym najmłodszym pokoleniu zauroczonym fast foodem i junk foodem, czyli śmieciowym jedzeniem?
Moim zdaniem absolutnie tak. A najlepszym tego przykładem jest, o daleko od Europy, Japonia. Edukacja młodych Japończyków w zakresie zdrowego odżywiania opiera się na koncepcji shokuiku, która obejmuje naukę o jedzeniu, kulturze żywienia i dobrych manierach przy stole.
To zapomniane też jest... u nas.
Tak, dokładnie. Od 1954 roku była to obowiązkowa lekcja, a od shokuiku stała się obowiązkową częścią całego programu nauczania dzieci szacunku do jedzenia, wsłuchiwania się w potrzeby organizmu i unikania marnowania żywienia. Od 1954 roku była to obowiązkowa lekcja, a od początku wieku XXI shokuiku stało się obowiązkową częścią całego programu nauczania dzieci szacunku do jedzenia, wsłuchiwania się w potrzeby organizmu i unikania marnowania żywności, czyli coś odpowiednik naszego zero waste. Podkreśla się znaczenie spożywania zbilansowanych posiłków, celebrowania jedzenia bez pośpiechu i wybierania lokalnych, sezonowych produktów. Szkolne posiłki stały się ważnym elementem edukacji, a ich celem jest nie tylko dokarmianie, ale też wpajanie dzieciom zdrowych nawyków. Dietetycy i specjaliści odżywienia są zatrudniani w szkołach, aby wspierać edukację w zakresie zdrowego odżywiania. Efekt po dziesięcioleciach realizacji programu Shokuiku to jest niesamowite. W Japonii odsetek osób otyłych wynosi 3,3%, co w porównaniu do Stanów Zjednoczonych, gdzie wynosi on ponad 42% populacji, wydaje się po prostu przepaścią. Dla porównania w Polsce odsetek ten wynosi prawie 30% dorosłej populacji.
No, byśmy nie dobili do Stanów Zjednoczonych, tylko bardziej do Japonii. Piękny program. Warto byłoby pewnie coś takiego robić. Nawet jeśli to nie zostanie ustanowione przez na przykład Ministerstwo Oświaty, tak. Bo przecież można też taki program stworzyć, no to przynajmniej w takich miejscach jak szkoły, przedszkola można takie pogadanki robić. Tak więc Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania to nie tylko symboliczny wpis w kalendarzu, a przede wszystkim ważne narzędzie edukacyjne, a także społeczne. Uczy, że zdrowa kuchnia może być różnorodna, ciekawa i smaczna. A odpowiednie nawyki żywieniowe kształtowane od najmłodszych lat będą procentowały całe życie. Pamiętajmy o tym szczególnie dzisiaj. My się też wpisujemy w ten dzisiejszy Dzień Zdrowego Jedzenia z naszą audycją, bo właśnie w tym celu stworzyliśmy tę naszą audycję. Bardzo Państwu dziękujemy, że nas słuchacie. Tak przy okazji podziękuję słuchaczom, bo mamy odzew, że słuchają nas Państwo i na antenie, a także w internecie. Tak też przypomnę, że tej audycji też można będzie posłuchać na naszej stronie internetowej. Znaleźć zakładkę Kulinarne Pogaduchy, tam będzie materiał dźwiękowy, tak zwany podcast i można odsłuchać. Bardzo pięknie dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.